Joanna Banaszewska, przedsiębiorczyni i influencerka, która za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych każdego dnia pokazuje swoją codzienność bez filtra. W wieloletniej karierze prowadziła największe polskie sklepy e-commerce, przeszkoliła setki ludzi i stworzyła dziesiątki strategii działań content marketingowych. Na swoim zawodowym koncie ma pracę zarówno po stronie klienta, agencji, jak i influencera. Poza działaniami online rozwija swoją markę odzieżową i startup z kategorii food tech. Cześć.
Hej.
Bardzo mi miło, że do mnie przyszłaś.
Mi również.
Jesteś osobą, to powiem od razu wprost, mam przed tobą bardzo dużą tremę, bo cię obserwuję od wielu, wielu, wielu lat. I najpierw powiem, jaką mam relację z tobą. Mhm. Mianowicie taką, że ty mnie nauczyłaś, bo też będę chciała o tym rozmawiać, nauczyłaś mnie cieszenia się z ubioru.
Wow.
Tak.
Jejku, to jest jedna z piękniejszych rzeczy, chyba jaką usłyszałam kiedykolwiek, serio.
Nawet pamiętam, że kiedyś ci się pochwaliłam, że kupiłam spodnie z twojego polecenia. To były boyfriendy, robiłaś taki cały cykl o boyfriendach tak. I ja sobie kupiłam te boyfriendy, wysłałam ci i nawet udostępniałaś moje stories.
Żeby można, żeby wiesz, żeby dziewczyny kupowały większe, żeby się nie stresowały tym numerem na metce, tak. Jest mi super miło, ja nigdy nie wiem, jak reagować w takich momentach, ale bardzo się cieszę, że to mówisz, bo w sumie już ja nie mam jasno skategoryzowanego profilu. To nie jest tak, że przychodzisz do mnie na profil i na przykład, hej, nauczę cię, jak się ubierać,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Więc
tak.
Kiedy potem ludzie mnie spotykają i wyciągają te takie, wiesz, dobre rzeczy, to ja tak sobie, wiesz, przypominam, że w tym codziennym lifestyle'u, który gdzieś tam reprezentuję, jednak mam te swoje takie core przestrzenie, no nie? Bo czasem mnie dopadają takie myśli, że o, już skończ pierdzieli, dziewczyny, kto to będzie tego słuchał, no nie? Co to jest za wartość? A potem, wiesz, spotykamy się i mówisz coś takiego i sobie przypominam, mam jakąś misję i wiesz, i gdzieś tam płynie z tego.
Dla mnie ona była bardzo czytelna i jestem ci za to bardzo wdzięczna, bo poznałam po pierwsze bardzo wiele marek ubrań, po drugie oduczyłaś mnie patrzenia się i skupiania na rozmiarze.
Tak.
I właśnie pokazałaś mi, że można się tak po prostu przepięknie ubrać. Ale jako, że jesteśmy w podcaście, w którym rozmawiamy o otyłości i generalnie o ciele, o tym takim ciele większym, chciałam cię zapytać, ile razy w życiu byłaś na diecie?
Bardzo dużo. Bardzo dużo i oczywiście moja definicja diety zmienia się z wiekiem. Mówię zmienia, bo być może za jakiś czas znowu przyjdzie kolejna refleksja. Ale oczywiście jako pokolenie wychowane na Bravo, Kosmopolitanie, czytanym też zbyt wcześnie często.
Kosmopolitan był chory.
No jakby wiesz, czytałyśmy to w wieku 16, czasem 15, czasem nawet mniej lat. A tam jedyne co było, to o tym jak znaleźć punkt G i jak schudnąć. To były dwa główne tematy. A wiem to, ponieważ jakiś czas temu robiłam research na ten temat. I nie wiem, czy wiesz, ale w Bibliotece Narodowej można wciąż dorwać wszystkie możliwe numery każdej możliwej gazety z każdego możliwego roku. A że gdzieś tam mam rozgrzebany, dosyć fajny, wydaje mi się, materiał na książkę, tylko musiałam go na chwilę pożyć, bo mnie mega striggerowało to, słuchaj, co z mojej podświadomości zaczęło wyciągać, jakie wspomnienia, pisanie tego. To właśnie, wiesz, przeczytałam to tak dziś z tą świadomością i tą wiedzą, te wszystkie artykuły o tym, żeby jeść, wiesz, pół pomarańcza rano i pół wieczorem i miałam takie... Nie, no to nie jest, to w ogóle nie jestem zdziwiona, że jesteśmy, jakie jesteśmy. My, wiesz, milenialki, bo to ja tak mam takie poczucie, że to właśnie my tak mamy tak dziwnie z tym wyglądem i z tymi dietami. Więc ja byłam milion razy, ja pamiętam doskonale, jak byłam, wiesz, na diecie kopenhaskiej, kto nie był, Dukana, mam nawet taką przypiętą relację grubaski u siebie w profilu, do której bardzo zachęcam zajrzeć. Ponieważ wrzucam tam, zaczęłam od tego, że spontanicznie wrzuciłam jakieś stare zdjęcia z czasów takich, że mam 18 lat i jestem taka szczuplutka, taka zgrabniutka. Oczywiście to nie jest definicja szczęścia, ale still, dziś jakbym miała wybrać, oczywiście, że wolałabym mieć tamto ciało niż to dzisiejsze. A jestem taka nieszczęśliwa i pamiętam to, jak siedzę na plaży i wiesz, zasłaniam skórę na brzuchu, bo dzisiaj to okej, to jest mój brzuch, no nie? A wtedy to po prostu była skóra, która się ułożyła. Jak noszę takie board shorty długie, to wiesz, takie surferskie, z wysokim stanem do kolana, bo się wstydzę tego brzucha, a jestem niesamowicie, wiesz, zgrabna i w kanonie, bo to też trzeba zaznaczyć, że niezależnie od tego, jak wyglądasz, czy jesteś poza kanoną, czy w kanonie, jeżeli masz na wkładane do głowy to, co my miałyśmy, to zawsze każdy z nas skończy tak samo. I to nie jest kokieteria.
A u ciebie czy w sensie, czy masz takie osoby gdzieś tam w pamięci, które ci to nawkładały, czy to jednak jest...
Mam. Mam. Na pewno gdzieś tam bliskie środowisko kobiet. Nie winię ich za to. Pamiętam jak dziś, bo potem to się troszeczkę zmieniło. Dosyć szybko zaczęłam pracę zawodową i się bardzo podobałam facetom. I to gdzieś tam pozytywnie wpłynęło na moje poczucie wartości. Myślałam sobie, kurde, jesteś niebrzydka. Masz fajne cycki, zgrabna. Czegoś jest więcej. Jesteś nie za niska, więc masz długie nogi. I o tych nogach. I pamiętam jak dziś, jak jestem w kuchni, w agencji, w której pracuję. No i nie wiem, czy to będzie poprawne, to co teraz powiem, ale to był mój kolega gej z pracy. A mówię o tym, że był gejem, no bo jednak inaczej patrzą, wiesz, na kobiece ciało, tak totalnie szczerze, wiesz o co chodzi, tam nie ma po prostu półśrodków. I on mi wtedy mówi, taki cytat mi utknął w głowie, że tam w trakcie rozmowy, no wiesz, no bo ty to nie masz za długich nóg. I ja tak stoję, myślę sobie, nie mam? A ja myślałam, że mam. I wszystko runęło. I na lat, przez lata ja myślę, mam krótkie nogi. Wiesz, mam 1,71 m, ale mam krótkie nogi. Mam krótkie nogi. I mam wtedy, myślę, że 20 lat. I przez lata myślę sobie, że mam krótkie nogi. A potem nagle przez co jakiś czas, wiesz, wchodzę w tę taką rolę modelingową, tak totalnie z doskoku. Bardzo lubię to robić. I ktoś mi mówi na planie, nie, no masz takie super proporcje i do tego te długie nogi. I mam takie, okej. Wiesz, przykryło mi to.
Znaczy ja w ogóle na twoje nogi zwróciłam uwagę, czy wiem, że to brzmi strasznie kripolsko, ale miałaś przez taki pewien moment dużo o paznokciach i też był pedikir, manikir, więc obserwowałam i mówię, Boże, jakie ona ma piękne nogi, stopy, w ogóle wszystko wiecznie opalone, w ogóle, no nogi to jest naprawdę twój atut taki.
A przez lata miałam.
Bo kolega w pracy ci tak powiedział.
Tak, dokładnie. Tak. Więc tak, no mam takie, pamiętam jak, ja jako dziecko uprawiałam bardzo dużo sportu i uprawiałam każdy możliwy sport. Naprawdę nie było sportu, którego ja bym nie uprawiała. I biegałam i na długie dystanse, i na sprinty. I wiesz, i lekkoatletyka, i sporty zespołowe, wszystkie możliwe. I pamiętam jak dziś, jak jestem na zawodach i to już takich trochę na dalszym etapie, więc to nie były już rozgrywki szkolne, tylko międzyszkolne. Jesteśmy też na prawdziwym stadionie, nie na, wiesz, boisku. No i lecę na sprint, jestem go totalnie pewna, ponieważ po prostu jakby byłam w tym mega dobra. I jest autentycznie już odliczanie i laska mi rzuca, ale masz grube łydki. Przysięgam, pamiętam to jak dziś. I mnie to tak wytrąca, że oczywiście zaliczam totalnie, wiesz, opóźniony start. Bo chyba nawet nie to, że mnie to, wiesz, dotknęło, tylko to ja byłam
to tak... Zbiło cię strop.
Tak, ja byłam, wiesz, przygotowana. Ja nie chodziłam do szkoły sportowej, bo mi się po prostu udało dojść do etapu jakichś tam rozgrywek, więc ja nawet nie
widziałam...
No wiesz, dotarłam do jakichś tam poziomu rozgrywek. Ja nawet nie umiałam w bloku startowym, wiesz, w tych takich ustawiaczach do stóp metalowych ułożyć nóg. I podchodził mi sędzia, pokazał, tutaj zacz, musisz wsadzić tę nogę i tak dalej, bo to było... I wiesz, i ja stoję zestresowana tym, że to jest stadion, że coś tam. I ona, jakaś dziewczyna, o, totalnie obca mi rzuca. Ale masz ale grube łydki. I tak się, wiesz, na mnie patrzy, tak spod pachy, bo już mamy taką pozycję gotową do startu. I ja, wiesz, na te łydki jest start, a ja po prostu na tych łydkach zostałam. Więc pamiętam takie rzeczy, wiesz, to są takie... no nic nieznaczące, ale myślę, że każda osoba, która nas słucha, myślę, że ty...
Ma takie zdania w głowie,
mamy,
nie?
Takie rzeczy. Mamy.
Konkretne nawet zdania.
Tak, takie. Dokładnie. Sytuacje, wiesz, dotyczące części ciała. Nawet teraz przed chwilą rozmawiałyśmy o zębach, zanim wyszłyśmy.
Tak.
Max, nie pozdrawiam cię w tym momencie.
Judytko, ja też ciebie nie. Masz ile lat, kiedy idziesz pierwszy raz na dietę?
Nie pamiętam. Nawet się nad tym zastanawiałam właśnie, przykując się do tej książki, kiedy to miało dla mnie znaczenie. Wiesz, ja zawodowo tańczyłam w zespole przez bardzo długie lata. Byłam bardzo wysportowana. Ale już się porównywałam w takich czasach, wiesz, już jak miałam te, myślę, że 12 lat, to na pewno. Pamiętam, jak jadę, już do gimnazjum dojeżdżałam właśnie na Żoliborz, na plac Wilsona metrem. I pamiętam, że siedzę w metrze, mogłam mieć 13 lat, na pewno byłam bardzo szczupła, naprawdę, tak na zasadzie, myślę, że 36 rozmiar, tak? I ja siedzę i patrzę po udach wszystkich dziewczyn i myślę sobie, no ja mam najgrubsze. Ja jadę metrem do szkoły i to jest jedyne, o czym ja myślę. Więc wstaję, bo jak stoisz, to uda są szczuplejsze.
No tak, bo tak to są rozpłaszczone.
Tak. Mhm. Czemu my nie stoimy teraz, Justyna?
Bo mamy to gdzieś teraz.
Tak. Więc a propos tych diet, no tak, ale w ogóle i znowu to nie jest żaden przytyk. Niesamowite jest to, że na przykład, wiesz, w tamtych czasach to było tak normalne, że my wszystkie byłyśmy na dietach, a nasi rodzice byli z tym okej. Mhm. Wiesz, miałam powiedzmy 16 lat, ja wchodziłam do domu i mówiłam, oczywiście ja bym też nie dała moim rodzicom sobie tego wyprospadować, to jest inna sprawa, mhm. no nie, bo mhm. jakby mi zaczęli mówić, to ja bym powiedziała, wow, 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 guys, ja jestem dorosła, mam 16 lat, mogę mhm. robić co chcę. Ja po prostu wpadałam i nagle mówiłam, od dziś jem suchara na śniadanie, bo pamiętasz, tam był suchar i kawa.
Tak, tak,
a ja nienawidzę
tak, tak.
kawę, więc mówię, trudno, nie sam suchar. Potem pamiętam, jak gdzieś siedziałam taki kawał mięcha.
Tak, suchego takiego.
Takiego suchego i można było sobie ukręcić koncentrat pomidorowy, można żeby było. Był taki tak. a la ketchup. Tak. I pamiętam, że wszyscy jedzą normalnie, a ja jem, wiesz, tak. to. I no, wiesz, no i okej.
Okay. Szpinak, jajko, broku. Mhm. Mhm.
I jeszcze ostatnia genialna rzecz, to jest już liceum. A w liceum, pamiętam na ile ważyłam. Ważyłam 64 kg przy wzroście 1,71
m. No to byłaś...
Tak. I byłam bardzo wysportowana w tym wszystkim. To wciąż były czasy regularnych rozgrywek i ruchu. I pani od niemieckiego, któregoś dnia, ni stąd, ni zowąd, bo ja też nigdy nie uczyłam mm-hmm. się niemieckiego, więc nie mieliśmy żadnej relacji. Bo na przykład ja byłam w matfizie, więc z panią od matmy to, Boże, drogi, całe godziny. Mm-hmm. A ta kobieta w ogóle zero relacji. Pamiętam do dziś, jak ma na nazwisko, patrz, a matematyczki nie pamiętam. Mm-hmm. Mówi do mnie nagle, wiesz co, Aśka? Czy tam Asiu? Jakbyś chciała schudnąć, a pewnie chciałabyś, to ja ci coś powiem. Po prostu musisz odstawić pieczywo. Odstaw to pieczywo i zobaczysz, będzie okej. Okay. I co ja zrobiłam?
Odstawiłaś pieczywo.
Ja po prostu wróciłam do domu i powiedziałam mojej mamie, a moja mama do końca mojego liceum robiła mi codziennie kanapki. Musisz wiedzieć, powiem, że ja myślałam, że każdy tak miał, ale nie każdy, więc dzięki mamuś. Ja jej mówię mojej mamie, mamo, od jutra nie jem chleba. I moja mama tylko była taka, to ja kiedyś zrobię te kanapki? Ale słuchaj, wymyślała. Normalnie, wiesz, na zasadzie z papryki jakieś rzeczy, aha. wiesz, z wędliną i tak dalej. Coś tam, coś tam, coś tam. Ja nie jadłam tego chleba trochę, aż mi się zrobiły tutaj takie, wiesz, zajady i się okazało, że po prostu, wiesz, jakieś
witaminy B. Brakowało.
Tak, tak, tak. Mi zaczęło brakować. Ale jak teraz sobie myślę o tym, że to po prostu jakaś, wiesz, kobieta od... nauczycielka. W ogóle...
Obcy człowiek.
Obcy człowiek. I to jeszcze, wiesz, wyciąga mnie z klasy, w której... Bo, wiesz, ja byłam
aha,
zawsze...
ona cię wyciągnęła z klasy.
Znaczy nie, no to było aha, po okay. lekcjach, wszyscy się pakowali, ona mnie zatrzymała.
Okej, okej, okej.
Dlaczego mnie? Wiesz, gdzie też, tak jak mówię, no byłam dziewczyną w kanonie, przewodnicząca szkoły, świetnie się uczyłam. Byłam, wiesz, ładna, lubiana, tiru riru. Jakby, why?
Ale nie byłaś gruba, nie?
Nie, nie. Mhm.
No właśnie.
Nie, dzisiaj jestem gruba, wtedy nie mhm. byłam. Mhm. Totalnie nie byłam, nie. Mhm. Wiesz, ja zawsze miałam duży biust. No i ogólnie nie wiem, dlaczego ona to powiedziała, ale... Dlaczego ja zatem tak poszłam, jak ślepa owieczka i nawet się nie zastanawiałam, czy ja muszę... Ja po prostu usłyszałam, okej, okay. Tak jak wiesz, mam krótkie nogi, okej, okay. Aha, muszę odstawić chleb, okej, okay. Ktoś coś jeszcze? Mm-hmm. Niesamowite. Mm-hmm.
Czy dzisiaj dostajesz takie komentarze? Dużo jest takich komentarzy na temat twojego wyglądu, takich, które ci sugerują, co masz zrobić?
Myślę, że ludzie się trochę nauczyli, że ja nie daję sobie wejść mm-hmm. na głowę. I to się tyczy życia i offline, i online. Bardzo jasno stawiam granice i bardzo jestem... straightforward, mm-hmm. prostolinijna, nie wiem, jak mm-hmm. to się mówi, mówiąca wprost. W internecie jest tak samo. Nawet ostatnio robiłam takiego spontanicznego live'a i mówiłam o tym, że ja mam świetną intuicję, a jak tylko wyczuję w kimś nutkę, nie wiem, jakiego słowa użyć, ponieważ
fałszu?
To jest, nie, no nie. Takiego po prostu złej energii. O, mm-hmm. ja mam na to inne określenie, mm-hmm. mało cenzuralne. Złej mm-hmm. energii. To on u mnie nie ma zmiłuj. Ja już się tyle razy przejechałam na tym, że wiesz, na pewno też tak miałaś na początku działania w internecie, że ty tłumaczyłaś tych ludzi sobie.
Tak.
No, no, ale dobrze, on, no, a w sumie to on takiego, tam, no. wiesz, ciebie ściska w brzuchu? W sumie nie powiedział.
Ej, ścisk w brzuchu, tak. to jest dokładnie to uczucie.
Ścisk w brzuchu, aha. normalnie odczuwasz to fizycznie. Mhm. To jest fizyczne, nie ból, uczucie, niewygodne. Mhm. I czasem ścisk, tu cię ściska, tu ci trochę tlenu zabraknie, ale myślisz sobie, no ale w sumie mhm. to nie powiedział nic złego. I wiesz, tłumaczysz, 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 aż w końcu oni wracają z taką taczką gówna, że się nie pozbierasz. Więc mhm. ja blok, blok, blok. Mhm. Uświadomiłam sobie bardzo szybko i też tego uczę, że udostępniam swoje treści za darmo, robię je na koniec dnia z własnej woli. Wiesz, jestem tą osobą, która zarabia na działaniu w internecie, ale naprawdę podchodzi do tego z głową i mam wyważoną ilość treści. Nawet nie tyle sponsorowanych do niesponsorowanych, mhm. ale też bullshitu do jakichś tam wartościowych, wiesz, wrzutek. Mhm. I wydaje mi się, że to jest fair, Więc jeżeli ktoś
przychodzi... Też nikogo nie okradasz, więc ty no wiesz, nie, no nie rozumiem nigdy tych zarzutów.
Oczywiście.
Nie?
Mm-hmm. Więc jak ktoś przychodzi do mnie do domu i nie chce zdjąć butów i jeszcze mi zaraz przepraszam, na środku dywanu, no to ja go w ten dywan zawijam i wywalam oknem w skrócie, bez opcji powrotu. Więc nie, zdarzają się czasem. Ja pamiętam, jak dodam taką rolkę rok temu, taką wiesz, tak zwaną skakankę, że a to można się tak ubrać, to można się tak ubrać. Mm-hmm. Pokazywałam, że w namiocie to tak słabo.
Tak.
I laska mi napisała... Ojejku, co to było? Czekaj. Tu nie ma się z czego śmiać. Tu trzeba schudnąć. No. Kropka.
Ja miałam bardzo duże wątpliwości, czy byłaś pierwszą, czy nie, może nie pierwszą, ale jedną z takich pierwszych osób, które chciałabym zaprosić tutaj do tego podcastu, który w ogóle, wiesz, jest jakby taką nową rzeczą, ale ja uważam, że o tym trzeba mówić. I właśnie warto o tym mówić zdrowo, w taki rozsądny sposób, ale też jakby zgodny z nauką, bo ty nigdy właśnie się w żaden sposób nie definiowałaś. I ja nawet miałam taki problem, bo wiesz, jakby znam twoją menadżerkę, czy znam przyjaciółkę, czy wspólniczkę twojej menadżerki. Pozdrawiam Ankę. I właśnie mówię, słuchaj, Anka, wiem, że Asia jest u was. Ja bym tak bardzo ją chciała zaprosić, ale ja nie wiem, czy ja jej nie obrażę, wiesz, o co chodzi.
Tak.
I też zanim tutaj zaczęłyśmy rozmawiać, to ja sobie ułożyłam pytania, bo dla mnie Joanna Banaszewska to jest turbo atrakcyjna, bardzo zadbana, no naprawdę mówię ci, tak bardzo jesteś taka właśnie taka, wiem, że to jest może takie głupie określenie, smaczna taka, wiesz, taka po prostu jest w tobie taka cała antyteza tego, kim jest człowiek gruby. Uh-huh. Wiesz, o co chodzi? Uh-huh. Człowiek gruby jest leniwy, zaniedbany, fleja, lepiący się, beznadziejnie ubrany.
No,
wiesz,
z automatu nieatrakcyjny.
Okropny, generalnie.
Najgorszy.
A ty jesteś tym, nawet mam kurczę, takie ciary, wiesz, takie, po prostu to jest takie bolesne, nie? Uh-huh. A ty jesteś tym wszystkim, czym to jakby nie jest, jakby pokazujesz to, ale też nigdy nie mówisz, słuchajcie, ja jestem gruba, ale, wiesz, ładnie się ubieram.
No, bo to jest trochę jak, nie jestem rasistką, ale.
Ale, tak. I jakby w moim odczuciu, i myślę, że jest też wiele osób, które ciebie obserwują, że jakby dla ciebie to nie jest problem, temat właśnie...
Czy to jest problem? Mm-hmm. To nie jest... A propos tego definiowania siebie. Okay, nie, właśnie, w moim bio nie ma nic o body positivity.
Nie ma, dokładnie.
Nie ma jest o self-love, ale według mnie to jest na poziomie mindsetu. Moje self-love. Nie na poziomie tego, czy jesteś gruba, czy chuda. Bo ja też zawsze o tym powtarzam, że no, dopóki ty sobie nie posprzątasz w głowie, to czy ty schudniesz, czy ty przytyjesz, to masz przerąbane. I ja się czuję teraz najlepiej w całym moim życiu psychicznie i tak najbardziej atrakcyjnie. Nie dlatego, że jestem gruba. I nie dlatego, że powiem, ej guys, po prostu przytyjcie sobie dwoje dychy i zobaczcie, ile zarobiście. I w tej relacji grubaski też mam o tym, że hej, z kodem grubasia 10 macie po prostu zniżkę na, wiesz, dodatkowe kilogramy. Nie. Po prostu jestem bardzo szczęśliwa. Równo od dzisiaj za miesiąc kończę 30 lat. Ja się naprawdę do tego przez ostatni rok przygotowywałam. Znaczy, rzeczywiście, wiesz, ta droga trwa 30 lat, ale mam taką ogromną radość w sobie, że sobie uprzątnęłam życie, głowę, że dziś wchodzę w ten etap z zupełnie inną energią, czuję się tak spełniona jak nigdy, do tego stopnia, że dziewczyny i te w internecie, ale i moi znajomi mi mówią, że słuchaj, nasi znajomi to nas pytają, czy ty naprawdę jesteś taka szczęśliwa, czy to tak na potrzeby internetu.
No właśnie.
A jestem naprawdę najszczęśliwsza w całym moim życiu. I wiesz, teraz jak się uśmiecham do ciebie, to jest po prostu... Ja to totalnie czuję całą sobą. I ta energia też sprawia, że przyciągam takie zdarzenia, takich ludzi do siebie teraz, że naprawdę moje życie jest jak film. Ale nie bardzo mogę go tak w pełni relacjonować,
rozumiem,
że tak powiem. Nie, naprawdę czuję się... Wiesz, dzieje się mnóstwo fajnych rzeczy. I to wynika z tego, jak mam w głowie poukładane.
Ale byłaś kiedyś nieszczęśliwa z tego powodu, jak wyglądasz?
Że jestem gruba? Mm-hmm. To jest bardzo dobre pytanie. No kurde, no ja byłam całe życie nieszczęśliwa z tego, tego powodu, jak ja wyglądam.
Jak ważyłaś 61 kilo?
Jak ważyłam 63 kilo, to się zapisałam... Tak, potem ważyłam 63 kilo. Zapisałam się na fitness, na sztangi, na AWF. Na taki, nie to, że sztangi, ale to był taki godzinny aerobik, ale wiesz, z ciśnięciem, tak? Żeby ważyć 59. No bo jak to tak 60? Ta szóstka z przodu, nie? A wiesz, dzisiaj tam ważę 80 z hakiem, no i super. Znaczy nie super, że tyle ważę, ale ogólnie w mojej głowie jest super. No i teraz, wiesz, ja miałam ten taki problem, że Czy ja zgubiłam wątek, czy nie?
Nie, nie zgubiłaś. Okay, dobra, czy nie wiem, zaraz mnie. Zobaczymy. Okej, dobrze.
Bo było to ogólnie pytanie, wiesz, o to, czy ja, jak ja siebie postrzegam.
Czy kiedyś byłaś nieszczęśliwa z tego, wiesz, z powodu tego, że jesteś gruba?
No, chociaż... więc, no właśnie. No. No wystarczy sobie przeskrolować mój Instagram do początku. Mhm. Nie ma tam prawie w ogóle zdjęć z moją twarzą.
Tak.
Nie patrzę w obiektyw, bo noszę wtedy, myślę, że rozmiar 40-42 i jestem przekonana, że nie ma dla mnie miejsca w internecie. Do tego stopnia, że jak zaczynam pracę w szwedzkiej platformie blogowej, jestem country managerem na całą Polskę, zarabiam super pieniądze, mam piękne biuro w centrum Warszawy, mogę pracować 4 godziny dziennie, nikt mnie nie nadzoruje i sobie latam do Göteborga i do Sztokholmu na event i dostaję paczki PR-owe od Estée Lauder.
Wiem, bo cię zazdrościłam. No.
To rzucam tę pracę. Dlaczego? Jak myślisz? Rzucam tę pracę sama z siebie po 8 miesiącach.
Ponieważ twoje koleżanki co, są szczupłe? Naprawdę,
nie to, że nie? Są szczupłe, ale tak mi było niewygodnie. Po pierwsze z takim mindsetem, który był zupełnie inny niż nasz polski, taki praca. A po drugie, tak mi było dziwnie, tak się czułam źle, czułam się gorsza, czułam się z Polski. Nie polsko, tak z Polski się czułam, wiesz. Jechałam do tego Sztokholmu kilka razy w miesiącu. No i te piękne Szwedki, bogate, no bo ci ludzie po prostu się rodzą na pieniądzach. No i okej. Okay. Wiesz, z torebkami Chanel, te piękne blond włosy lśniące. Mhm. Styl taki, że wiesz, u nas dzisiaj się tak ubierają jak wtedy 6 lat temu.
To jest taki old money, nie? To jest ten taki styl. Mhm.
Piękne okulary Celine, bez logotypu wyraźnego, takie kolorowe, sztuczne futerka, wiesz, to takie... No, ogólnie my dzisiaj się tak ubieramy jak one te 6 lat temu. I ja po prostu, wiesz, champagne bar o 17 po pracy, a ja mówię, jak to o 17? O 17 my wychodzimy z budynku. Nie, o 17 się łapiemy tam, Joanna, a w ogóle to jest 2:30, bye. Ja mam takie, nie, ja tak dłużej nie mogę. I ja naprawdę...
Ale dlaczego nie mogłaś?
Nie wiem, po prostu miałam taką psychę zrytą. I to były dwie rzeczy się tam nakładały, właśnie taki polski zachrzan.
Że za mało robisz. Blada.
Tak, praca ciężka praca szlachetnia, bez pracy coś tam i w ogóle, tak, mi było bardzo źle z tym. Psychicznie, naprawdę, ja sobie z tym nie radziłam, że miałam mało zadań. Że szybko kończyłam swoje zadania. Że byłam wcześniej w domu. Mnie to psychicznie dojeżdżało. Dziś? O matko. Oj, mogłabym tak, wiesz. Nie, myślę, że nie mogłabym, bo jeszcze teraz już wiem oczywiście na starość. Mam zdiagnozowany niedawno
ADHD. Na starość. ADHD. No, to samo mam. Chyba z miesiąc temu dostałam.
Już nie promujmy tego, bo to wiesz, dziewczyny z
Warszawy, tak, bla, bla, bla.
Tak. Więc to jest inny case. Zrobimy drugi podcast o tym. Ale no... Autentycznie mi to tak bardzo wjechało. Po prostu się czułam gorsza i brzydsza. Zawsze. I to poczucie sprawiło, że ja nie byłam w stanie funkcjonować tam. Bo wiesz, ja się czułam tam od każdego, tak. No,
jakieś kompleksy.
Jak mnie spytali, dlaczego odchodzę, oni powiedzieli, że w ogóle nie, że w ogóle nie mogę odejść. Że dadzą mi miesiąc płatnego urlopu, żebym sobie coś poukładała, coś tam. I ja nie byłam, oczywiście było mi głupio powiedzieć, że to jest powód.
No bo takich się rzeczy nie mówi, nie? W sensie,
no jakby
wiesz,
co
nie?
Powiesz? Wiecie co, jestem od was gorsza. Dzięki za te wszystkie MacBooki, słuchawki Bose, prezenty, jakby wiesz, hotele,
nie
ale ja tego nie dźwignę, ja sobie wrócę do Warszawy i będę zapierdzielać w korpo.
I tak zrobiłaś? Wróciłaś i zapierdzielałaś w korpo 12 godzin?
Tak. Aż dostałam, już dziś wiem naprawdę... Nie wiem, czy ty tak miałaś kiedyś, czy ty doświadczyłaś ataków paniki, a czy zanim doświadczyłaś tego ataku paniki, tak słyszałaś, że ktoś ma atak paniki, to miałaś się takie, aha.
Weź się uspokój. Ja w ogóle nie rozumiałam, czym jest atak paniki. Ja myślałam, że to jest takie, ojej, coś mi nie pasuje, czuję się źle.
Tak, dokładnie. Trochę mi duszno, muszę wyjść. Tak, ja tak myślałam.
Ja też tak
myślę. Ja przez długi czas mówiłam, że miałam stan przedzawałowy.
Umierałaś.
Tego dnia. Tak. Bo ja przyszłam do pracy po półtora roku, naprawdę... zachrzanu. Po prostu ja nie pracowałam. Ja niecenzuralne słowo. Ałam. Naprawdę. I któregoś dnia po prostu przyszłam, rozłożyłam swój komputer, jeszcze nikt nawet nic do mnie nie powiedział i nagle moje ręce się cały trząść. I tak, ucisk w klatce, nie możesz złapać oddechu, kłuje cię serce,
zapadasz
jest ci duszno,
w sobie.
Zapadasz się, nie możesz oddychać, autentycznie brakuje ci tchu, jakbyś się topiła. Jest mi tak trochę, z jednej strony bardzo gorąco i tak dynamicznie w środku, takie drgawki, a z drugiej strony tak bardzo słabo i ociężało. Więc się schowałam, pamiętam, w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami, żeby, wiesz, tam nikt mi nie wchodził, nie wychodził. Zadzwoniłam taką dziewczynę z mojego teamu zaufaną i ona mnie, pamiętam, wachlowała ręcznikami papierowymi. Ja pomyślałam sobie wtedy, co ja robię z moim życiem? Mam 24 lata. Pamiętam, że za 3 miesiące kończą 25 lat. I ja tak wyszłam z tej łazienki, wydrukowałam wypowiedzenie i wyszłam.
Ale wiesz, to też jest niesamowite, że miałaś takie poczucie, że robisz coś za dużo. Chociaż ja miałam atak paniki, po którym 2 tygodnie później też rzuciłam pracę na etacie.
A ja się niedawno dowiedziałam, że to był atak paniki, wiesz? Ja naprawdę całe życie do dziś, jeszcze 3 tygodnie temu myślałam, że atak paniki to jest takie pierdololo.
Nie. To jest uczucie umierania.
To jest uczucie umierania. Mm-hmm. I więc już nigdy mi się to nie powtórzyło. Mm-hmm. Ja potem bardzo szybko poszłam na terapię, bo powiedziałam sobie, że chcę się przygotować przed kolejnym etatem, żeby lepiej zarządzać.
Przed kolejnym atakiem.
Etatem i lepiej zapierdzielać po prostu. No nie?
No i wymyśliłaś siebie.
Wymyśliłam wtedy. Się mm-hmm. przypadkiem totalnie, no. Tak, to prawda.
No i dzisiaj jesteś, no, nie wiem, to jest parę dni czy parę tygodni po premierze twojej marki odzieżowej.
Tak.
Buba Banana.
Którą powinnam tak być, przyjść dzisiaj ubrana, no, ale jesteś. Musiałam, nie jestem, ale i tak zachęcam i zapraszam, bo musiałam oddać do szwalni.
No poczekaj, bo jak tu przyszłaś, to powiedziałeś, że masz za dużą sukienkę, bo...
bo jest, tak, no jest sporo za duża, ponieważ schudłam właśnie 7 kilogramów. Mm. Nie mówię o tym na Instagramie, nawet myślę, że zauważyłaś, nigdy tego nie powiedziałam.
Nigdy tego nie mówisz.
I nie mówię ile kilogramów i tak dalej, bo ja nie chcę, żeby w ogóle to było takie... Bo ja z jednej strony rozumiem tę ciekawość ludzi, bo mnie to też interesuje. No widzisz, jak człowiek, wiesz, braknie go bądź przybiera. Wiesz dlaczego chyba, w sumie teraz tak do mnie dotarło, jak miałam coś innego powiedzieć. Wiesz dlaczego chyba ja byłam cały czas taka spokojna o swój temat wagi? Dlaczego na przykład teraz, przez ostatnie, nie wiem... 4 lata, kiedy ta waga oscyluje cały czas wokół rozmiaru LXL. Czasem nawet, wiesz, noszę większe, żeby dobrze, jeżeli się w czymś dobrze czuję. Bo ja wiedziałam, że ja to ogarnę. Tylko ja wiedziałam i czułam, że ja nie mam teraz na to przestrzeni. Nie umiem tego...
Okej, rozumiem.
Ja totalnie sobie skolejkowałam trochę tematy. I ktoś może powiedzieć, ale głupia idiotka, no nie? Przecież...
Rozkręciłaś biznes.
Te otłuszczone organy ją zabiją, zanim ona się tym zajmie. O. No nie? Nie, no teraz oczywiście to
ja
jest
wiem,
trochę,
o co chodzi.
No. Słyszysz na pewno często ten
tak, ja słyszę, oczywiście, że tak. Bo tak, no, rozkręciłaś totalnie swoją karierę w internecie.
Tak.
To tak rośnie, wiesz, nie wiem, jaki to jest przyrost.
Nie wiem też, wiesz, ale... Ten taki wiesz co, ale ja jestem... może nie mam przyrostu na profilu na Instagramie, ale...
wiesz co, pamiętam, że 2 lata temu miałaś chyba 2 razy mniej niż teraz, tak. Więc to jest tego typu, wiesz, jakby...
Moja menedżerka cały czas się śmieje do mnie, bo a z nią już współpracuję ponad 3 lata i mówi mi, czy cały czas chcesz, żebym cię przedstawiała jako Asia, początkująca blogerka? I ja dziś, w marcu mija 5...
Miałaś takie bio do niedawna jeszcze?
Tak.
Początkująca blogerka?
Tak. Lat, czuję, że mam naprawdę taką markę.
No, to jesteś marką, tak.
Markę.
Ja wiem, że to jest trudno zrozumieć, jak się ją ma, ale tak.
Tak, do mnie to teraz dotarło. I teraz też staram się trochę tak ją, że tak powiem, no bo pewnie chciałaś powiedzieć, że zdążyłam jeszcze zrobić inne rzeczy.
No tak, że wiesz, rozkręciłaś biznes, zaszłaś w ciążę, urodziłaś 2 dzieci, teraz jeszcze, wiesz, marka odzieżowa i tak dalej i jakby...
I startup foodowy,
no
o
właśnie,
którym niedługo
tak.
już, kurde, powinnam teraz zadzwonić do mojego wspólnika i spytać, czy mogę, ale no to będzie coś super. Będzie nam, grubasom, służyło. Bo nie ma kalorii, jest zdrowe. Ale to nie jest żaden taki shit na zasadzie, wiesz.
Rozumiem, że jedziesz na kulturze diet.
Nie, jestem totalnie,
wiesz. Diet, dobrze powiedziałam. Ale, czyli miałaś taki spokój, że po prostu ty sobie teraz realizujesz
dokładnie.
Jakieś tam plany, a jak będziesz chciała schudnąć, to sobie kiedyś to ogarniesz?
To nie jest
czy
tak, że jak będę, bo ja chciałam schudnąć i w trakcie były próby. Faktem jest, że no właśnie, a propos tego, że otyłość jest chorobą i... Wiesz, ja nie wiem, czy to, co teraz powiem, jest tak jakby merytorycznie poprawne, ale zakładam, że są osoby, które po prostu jedzą bardzo dużo, mają nadwyżkę kaloryczną, stałą, to jedzenie jest niejakościowe i niezbilansowane i przez to mają bardzo szybki przyrost masy i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu, od kiedy właśnie skończyłam chodzić do szkoły, od kiedy przestałam mieć stały ruch, taki tak bardzo, wiesz, aktywny, właśnie też to a propos tego ADHD, no prawdopodobnie tam szukałam tego ujścia, dopaminy. W dorosłości znalazłam to ujście w pracy, więc mi dopaminę teraz dostarczają biznes i codzienna wielowątkowość moich projektów, które prowadzę. Ja po prostu miałam stały przyrost masy ciała. Czyli coś było nie tak. Bo ja nie mówię, że jadłam idealnie, bo o Matko Święta, są lejsy, to jest kaman. Ale wiesz, no nie jem tego na śniadanie i na kolację, nie jem McDonalda codziennie, tych wszystkich rzeczy. Połowa, no, nie będę tutaj rzucać wiesz, liczbami, ale mnóstwo ludzi zaczyna dzień, wiesz, od kanapki z szynką i nie są otyli, wiesz o co mi chodzi.
Wiem.
Miałam totalnie normalną dietę. I próbowałam pudełek, wielu rzeczy i tak dalej. Ta insulinooporność, no ona też się oczywiście nie bierze znikąd. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja trochę po prostu czułam, że ja naprawdę potrzebuję przestrzeni w głowie, żeby to przyjąć. Wiesz, z tym ADHD to nie jest wcale łatwe. Regularność i wszystko to, co jest takim, ma być stałym nawykiem, no to nasze mózgi to odrzucają. Jak ja poszłam do mojej psychiatry właśnie z takim tematem, takiego przytłoczenia emocjami i tego, że po prostu mam taki kołowrotek myśli, że mi rozsadza głowę, ponieważ ja mam taki, wiesz, hyperactivity na zasadzie mentala teraz już nawet bardziej. I mówię, że nie mogę, że już dostałam te, powiedzmy, leki, coś, co miało mi się pomóc wyregulować i mówię, że no nie mogę, nie, no ja nie biorę tych leków, proszę mi pomóc, bo ja po prostu...
To jest za trudne, żeby ogarnąć branie leków regularne, rozumiem.
Na zasadzie myślę sobie, zaraz je wezmę i mijają kolejne dwa tygodnie bez leków. A ona mi mówi, no to proszę zacząć brać leki. I ja mam takie...
Aha.
Okej, okay, girl, jakby... I wiesz, ja wiedziałam, że
czy
nie zrobię tego...
Czy próbowała pani prowadzić planer?
Wiesz. To ja przecież ostatnio to mówiłam, że kupcie sobie planer, bo to jest tylko kwestia organizacji. Więc ja... Wiedziałam, ja często jak mnie ktoś... Uwaga. Często jak mnie ktoś pyta o radę biznesową, a zdarza się to często, to ja mówię, z tego co słyszę, chcesz to zrobić w międzyczasie, a nie ma czegoś takiego jak międzyczas. Więc albo odrębnisz sobie jakąś konkretną ilość czasu, przestrzeń, dzień i tak dalej, albo po prostu nie zrobisz tego, bo takie rzeczy nie powstają na kolanie. I tak samo było z tym moim odchudzaniem. Ja wiedziałam, że to jest złożony projekt. Że to nie jest po prostu tak, że okej, Aśka, po prostu przestań jeść tę czekoladę codziennie, no bo ja jej nie jadłam.
I pójść na spacer.
Tak. Ja się ruszałam. Ja zaczęłam grać w tenisa zaraz po tym, jak urodziłam moją córkę, która dziś ma 2,5 roku. Potem miałam przerwę oczywiście na ciążę z młodym, ale potem znowu szybko wróciłam do tenisa. No to co usłyszałam? No nie, no ale taki wysiłek przy pani tam kortyzolu, przy bardzo zawyżonym, przy pani insulinie, przy pani gospodarce cukrowej. Jeżeli pani, a ja chodziłam na treningi, muszę powiedzieć, od 20. Od 20 do 22 gram. No to pani tylko po tym przybierze na masie. I ja mam takie, co? What? Jak ja słyszałam te milion takich sprzecznych informacji,
tak, bo to jest,
a ja
to
kocham tenisa, rozumiesz? Jakby to jest po latach, bo też zaczęłam to mówić a propos tego przyrostu masy, no nie, że już potem jak jesteś dorosła, no to po co jest sport? Po to, żeby schudnąć, tak? No umówmy się, po nic innego. Wiesz, i you better hurry up, bo zaraz jest latko, więc mam nadzieję, że już jesteś gotowa.
Ja bardzo, oczywiście, tak.
Więc od tego sport, więc jak jesteś dorosła, to nie uprawiasz tego sportu, no chyba, żeby spalić pączka, tak? Na siłowni. Więc jak znalazłam ten swój sport ukochany w końcu, to się załamałam, jak to usłyszałam od lekarza. I ja, tak jak mówię, ja chodziłam do lekarzy, przeróżnych. Ale pomyślałam sobie, olewam to, albo usłyszałam, że ten sport może, że ten rodzaj, wiesz, takiej sportu, agresji i tak dalej, może zwiększać mój kortyzol.
A kortyzol ci wszystko inne rozpiernicza.
A ja powiedziałam sobie, screw that. Jakby ja muszę z siebie temu, ja potrzebuję się poruszać i ja nie będę robić jakiś sorry. Znaczy ja lubię, ale to nie będzie moja regularna, wiesz, aktywność. Więc jak ja usłyszałam to wszystko, musi pani jeść śniadania, a tak w ogóle to białkowo-tłuszczowe. A w zasadzie to, najlepiej jakby pani robiła to, a w zasadzie to 5 posiłków.
A właściwie to 3, bo ma pani insulinooporność,
tak,
i trzeba
oszczędzać. A proszę nie jeść tego, a proszę jeść to. I ja
a proszę zrobić post.
Kocioł w głowie. I mówiłam o tym, że posprzątam swoje życie. Znaczy, Boże, teraz to bardzo dziwnie zabrzmi to, co powiem. No ale rozwiodłam się z moim mężem, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ nie ma tutaj żadnych wiesz, negatywnych historii w trakcie i tak dalej. Po prostu uznaliśmy, że tak będzie lepiej i jest wspaniale nam obojgu osobno, ale wspólnie przy dzieciakach, wiadomo.
To też pewnie wymagało od ciebie hardkorowo dużej odwagi, nie?
Tak. Tak, ale wiedziałam, że po prostu tak będzie lepiej. No oczywiście trudna relacja była źródłem mojego bardzo wysokiego kortyzolu, tak? Czułam się w wielu tematach po prostu gdzieś tam sama, z bardzo dużą odpowiedzialnością. Być może ja sama nawet, wiesz, w mojej głowie to tak... nie wiem, jak to powiedzieć, no wiesz, zwielokrotniałam, no ale tak się czułam. I po prostu, kiedy już sobie ustaliliśmy, że okej, zrobiliśmy wszystko, rozstajemy się, no to automatycznie po prostu w mojej głowie Tak, się zrobiła przestrzeń. Ja wiem, to teraz to już widzę te... No dobrze, że nie jestem aż tak sławna, żeby pisali o mnie na pudelku, bo już widzę te nagłówki, że schudła, rozwiodła się z mężem, żeby schudnąć.
Bo schudła 7 kilo.
Ale nie, nie.
A kafeteria będzie pewnie huczyć, albo jakieś tam wizaże.
Nie znam, ale podobno tak. Jest dużo ludzi, którzy żyją moim życiem. Ja bardzo pozdrawiam tych ludzi z tego miejsca, na serio. Bardzo. To jest...
No.
Ale kończąc już moją przydługą myśl, nie wiem z jakiego wątku. No siłą rzeczy po prostu, na przykład w opiece naprzemiennej, którą mamy, mam trochę czasu dla siebie. A ja tego czasu dla siebie nie miałam od bardzo dawna. Oczywiście ktoś, kto mnie siedzi na Instagramie, może uznać, że ja cały czas mam czas dla siebie. No przecież moje życie
jest takie fajne. Cały czas siedzisz z telefonem w ręce.
Cały czas siedzę z telefonem w ręku. A jak mnie psychiatra spytała, co robię w momentach, w których nic nie robię, to 4 razy spytałam ją, powiedziałam jej, że nie rozumiem pytania. I w końcu powiedziałam jej, że śpię wtedy. I ta kobieta mówi, co? A ja mówię, no naprawdę. Od momentu, kiedy otwieram oczy, do momentu, w którym z bardzo dużą trudnością je zamykam.
Tak, bo to jest trudne, jak się jeszcze zajedziesz, to jest dużo trudniej zasnąć.
I ja cały czas myślę, wiesz, ile razy ja obudziłam mojego szanownego byłego męża w środku nocy, mówiąc mu, że mam pomysł i że natychmiast ma się ze mną, jakby ma się obudzić, bo ja muszę mu to opowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Jakby mój mózg, nawet kiedy spałam, pracował. Naprawdę. I no i nagle, wiesz, po prostu zrobiło mi się luźniej. Spadł mi duży ciężar, taki, wiesz, kamień z serca i tak dalej. Na zasadzie, no okej, mam nową drogę, nową ścieżkę. No i po prostu okazało się, że ten kortyzol to wszystko i no i se schudłam. I mam za dużo ubrania, bo cały czas trochę tego nie ogarniam. Mam jeansy, miałam przyjdzie w jeansach.
A mówimy o za dużych ubraniach, ponieważ uruchomiłaś markę ubrań.
Tak, dokładnie. Tak.
Właśnie jaka jest filozofia, która stoi za tą marką? Bo ona jest, nawet dzisiaj rozmawiałam z Anką i ona mi tam opowiada, że to są kimona plus size, ale w sumie nie wiem, czy to jest plus size. W sumie to nie wiem.
Nie,
no
to
właśnie,
nie
jaka jest filozofia
size.
Tej marki?
Kimona i mamy, uważam, stworzyłyśmy razem z moją projektantką Magdą niesamowitą konstrukcję spodni i marzę, żebyś je założyła na swój tyłeczek któregoś dnia i obiecuję, że je tutaj dostarczę. Ale filozofią jest... To nie jest nawet filozofia. Po prostu chodzi o to, że nawet jeżeli marki mają szeroką rozmiarówkę, to krój jest tworzony i konstrukcja na tak zwaną sylwetkę wybiegową, nazwijmy to, tak? Sylwetkę zero. No a sylwetka zero, a sylwetka LXL, a raczej nawet nawet moja sylwetka, tak? Ja mam ponad 30 cm różnicy w biuście i talii. I potem znowu w biodrach. Więc ja albo noszę za duże rzeczy, po prostu, albo no za małych nie noszę, jak wiemy. Więc ja po prostu coś tam zawsze kombinuję, krojem, wiesz, już po prostu się dobrze znam. Więc ja po prostu zaczynam od swojej sylwetki, jak to mawiają stylistki z lat 2000, gruszki, czy tam klepsydry, sorry, nie wiem.
Chyba kleps, nie wiem.
Kleps, whatever.
Nie wiem, jestem dużo, jabłko.
No tak, no. Jesteś jabłuszkiem. No. Widzisz, no. I to tę sylwetkę i tę konstrukcję skaluję w dół i w górę. I założenie jest takie, że dziewczyna, niezależnie czy nosi rozmiar S czy XXL, jak ma biust i pupę, to się po prostu w te rzeczy zmieści. I ta konstrukcja zakłada ten biust i pupę. I brzuch, bo to też jest bardzo ważne.
Brzuch, no.
Bo my się trochę nauczyliśmy, że dziewczyna plus size to jest Kim Kardashian, która ma duże cycki,
płaski brzuch. Od wzgórka łonowego po żebra jest po prostu tak.
Co jest niemożliwe, dziewczyny. Tak. Niemożliwe anatomicznie. No, po prostu.
Ja wczoraj, wiesz co, miałam coś takiego, że oglądałam jakieś takie kreacje właśnie z Met Gali, wiesz, bo ona się zbliża tam za tydzień jest.
Tak.
Znaczy no, za tydzień od momentu, kiedy to nagrywamy. I wiesz, leciałam sobie po tych strojach. Jest taka bardzo słynna sukienka Kim Kardashian, taka jakby ociekająca wodą.
Wiem, widziałam, że to powiesz. Tak,
i ona po prostu tam wygląda, wiesz, tak jakbym miała nagle takie, wiesz, że coś źle widzę, że coś mi się w oczach, wiesz, zmieniło, bo po prostu te proporcje są niemożliwe do osiągnięcia.
Po prostu nieprawdziwe.
Nieprawdziwe.
No nie. Nieprawdziwe.
I dzisiaj one są, wiesz, też tak, są kanonem, ale kanonem, który się właśnie kończy, bo dziewczyny zaczęły sobie Tak, ale też Kardashianki, z tego co wiem, to teraz zaczęły sobie wyciągać pewne implanty i jakby już to nie jest ten taki Brazilian butt lift, czy BBL, czy tam coś tam. To jakby są teraz dużo szczuplejsze. Tam się piersi pozmieniały, tyłki zmalały, biodra, więc to jest w ogóle jeszcze taki, wiesz, mindfuck, że robisz coś takiego, że kreujesz wizerunek, do którego potem jakby cała popkultura, wiesz, aspiruje, a potem mówisz, a wiesz co, w sumie zmieniam zdanie, nie? Teraz jedź do Turcji i wyciągaj sobie, wiesz, te implanty. Nie, czy ja trochę z tego żartuję, ale to jest po prostu ten, wiesz, ta kultura diet, ten rynek tego beauty,
rozumiem,
to jest straszne.
Ja totalnie rozumiem, bo na pewno niech to wybrzmi i myślę, że masz podobne podejście do tego, że ja totalnie rozumiem kobiety, które robią sobie ale te zabiegi i ja sama nie mogę się doczekać, aż, bo właśnie też a propos tego chudnięcia, bo na punk teraz, pewnie ta szuka nowego męża, to co musi schudnąć, nie? Się musi w końcu za siebie wziąć. Nie. Ja już od dawna miałam w planach operację biustu. I też a propos skolegowania tych tematów.
Chcesz zmniejszać, tak?
To wiesz, ja nie będę się tutaj tłumaczyć z tego, jak sobie życie rozplanowałam, no nie? No bo ktoś powiedział, to trzeba było usunąć przed ciążą i zdrowo, sradnie, nie? Nie, no. Bardzo chciałam zmniejszyć sobie biust, zrobić to po ciążach, po dzieciakach. Teraz, wiesz, już mam to, powiedzmy, odhaczone, jak to brzydko się mówi. No i wiesz, trzeba schudnąć, bo po prostu lekarz mi powiedział, że jeżeli ja panią teraz zoperuję i mogę to zrobić, tak, bo mam okej wyniki badań i tak dalej, ale po prostu pani schudnie bądź przytyje i efekt będzie słaby i trzeba będzie to znowu robić. No a ja na przykład totalnie nie widzę tego, żeby, wiesz, kilka razy iść pod nóż. Tak samo chcę usunąć nadmiar skóry na brzuchu, bo to, że wiesz, mam brzuch, bo jestem trochę większa, ale na przykład to, co mnie po prostu teraz tak kobieco denerwuje, to jest to, że wiesz, jak zakładam tutaj obcisłe spodnie, to na dole mi się tak dużo skóry roluje.
Wiem,
i to wygląda,
tak wygląda
to po prostu jak malutka ciąża.
Mary z Polski to pięknie nazywa, czy to właśnie to nie ona nazywa, tylko jej hejterka takiej napisała, że ma zbyt grube, tutaj będzie przekleństwo, nadpiździe.
Aha.
Tak, a to jest po prostu nadmiar skóry, który, wiesz, jest jakby pod paskiem. Ja to też tutaj mam, i to wygląda, wiesz, tak jakby miała, nie wiem, no tam po prostu...
Jakiś,
tak, i ona to zaczęła po prostu właśnie w ten sposób jakoś
ojej,
tak to...
nie słyszałam tak, o tym określeniu, ale no...
To może przeszkadzać, ja to rozumiem.
Tak, to mnie wkurza gdzieś tam i wiesz, więc też z nim o tym rozmawiam. Powiedział, że no, to totalnie się kwalifikuje do tego, ale lepiej jakby pani gdzieś tam sobie schudła tak, jakby pani gdzieś tam chciała.
Ale widzisz, właśnie to, co chciałam, żeby tutaj też wybrzmiało, to jest to, jakie ty dajesz komunikat do siebie. Ja uważam, że ty robisz coś niesamowicie dobrego, bo u ciebie nigdy dieta nie jest tematem, u ciebie nigdy ciało nie jest tematem w jakimś takim kontekście problemu. Nigdy nie jest...
Dużo mówię o ruchu.
Tak, dużo mówisz o ruchu w pozytywnym sensie, a nie, że muszę się poruszać, wiecie, bo tam ponczuś i tak bla, bla, bla.
Nie, no jak mnie to denerwuje, przepraszam, akurat czasem sobie myślę... Nie, no normalnie otworzę hejterski, w cudzysłowie, profil i będę to wrzucać, ukrywając linki i mówić tak nie wolno mówić. Serio, to jest coś, co mnie zapienia autentycznie i pewnie teraz to słuchać po moim głosie. Jak dziewczyny, niezależnie od rozmiaru, zestawiają sport względem tego, że to jest sposób na wyrzuty sumienia, że w ogóle jedzenie jest wyrzutem sumienia. To jest coś, co mnie niesamowicie wkurza.
To jest okropne.
Bo ja mam ogromną świadomość i poczucie odpowiedzialności tego, że codziennie oglądam mnie dzisiaj jak to cieszą, widziałam, że 30 tysięcy ludzi obejrzało moją wczorajszą relację.
To jest... No bo masz na Instagramie 100 tysięcy prawie obserwujących tam bez mała. No i to domyślam się, że 1/3 to są
tak, 30 tysięcy aktywni widzowie. Story. I
to jest miasto.
Tak, niemałe. I ja totalnie, wiesz, nie to, że ważę, nie jestem sobą, tylko ja totalnie wiem, co chcę mówić. Ja na przykład, wiesz, nigdy nie mówię nigdy i nie mówię zawsze. Nawet dlatego, że po prostu ja wiem sama, że ludzie potem to pamiętają, nie będą z tego rozliczać i po co to komu na przykład, tak? Na przykład, od dziś jestem na diecie i powiedzmy, że za tydzień wrzucam makaron. Poza tym w ogóle nie ma czegoś takiego, jak jestem na diecie. Kochani, drodzy, chciałam powiedzieć widzowie, słuchacze, ale widzowie chyba też. Dieta to jest sposób odżywiania się na co dzień. Nasz.
Powiedziałeś zdanie, którego tam wcześniej nie dokończyłaś, że dzisiaj słowo dieta oznacza dla ciebie coś innego.
Znaczy, bo to tak jest z definicji. Tak, dieta to nie jest sposób na schudnięcie. Może być dieta redukcyjna. Tak?
Albo restrykcyjna, tam
restrykcyjna
bla, bla, bla.
Jakaś tam. Ale dieta to jest sposób odżywiania się na co dzień. I po prostu powiem ci taką ciekawostkę, że od kiedy ja w końcu też widzę efekty moich starań, niestety, niestety, to ja jestem tak w to wkręcona. Niektórzy na to mówią motywacja. Ja akurat nie wierzę w coś takiego jak istnienie motywacji. Ale okej, no jakby whatever works. że autentycznie, wiesz, dzisiaj byłam na lunchu i dostałam, ostatnio wybieram dużo kurczaka, no bo białko i tak dalej, bla, bla, bla. Dziewczyny non stop teraz wrzucają na Instastory, że piją te, wiesz, wysokobiałkowe jogurty przeze mnie.
Tak, tak, tak.
Ale tak, więc tego kurczaka i takie małe karmelizowane marchewki. I ja mówię, no trochę słabo. Nie będę mówić ogólnie, jak wygląda moja dieta, bo ktoś zaraz weźmie to za zalecenie, ale mam taką mega specyficzną i taką dobraną do mojego ADHD przede wszystkim i trybu życia, który jest dziwny, powiedzmy, nie taki schematyczny. I ja poprosiłam faceta, byłam w tapas barze w ogóle, czy mogłabym trochę zieleniny. A on mówi, że oni nie mają sałatek. Ja mówię, ja wiem, ale wie pan co, parę liści sałaty. Muszę powiedzieć, że ja nienawidzę sałaty. For real, ja jej nienawidzę.
Naprawdę? Ja nie uwielbiam, trawię. Kocham.
Ale taki, okay, wiesz, rozumiem. Takiego liścia.
No, rozumiem.
Ale i po prostu niech mi pan to przyniesie, dobra. No i gościu przynosi mi, wiesz, taką małą sałatkę, sałata, trochę pomidorków i balsamiko. I ja sobie po prostu to z tym kurczakiem zjadłam. Rok temu to bym pomyślała sobie, po co się tak katujesz? A dziś wiem, że te zielone warzywa są mi potrzebne. Po prostu dotarło do mnie, że nawet jeśli ja nie jem czekolady na śniadanie, to moje posiłki nie są zbilansowane. Jeśli nie są zbilansowane, czyli nie mają odpowiedniej ilości, wiesz, tam błonnika, białka i tak dalej, i są czysto węglowodanowe, to też mi nie służą tak samo jak paczka ciastek. Bo jednak to by się wydaje, no nie wiem, czy ja tak miałam, że wiesz, okej, zdrowe, normalne śniadanie, zdrowy obiad, zdrowa kolacja, no więc o co chodzi? No a wiesz, to były same węgle na przykład.
Rozumiem.
Ktoś mi to w końcu też wytłumaczył. Ja bardzo polecam Monikę z profilu Dr. Lifestyle. Ona totalnie mi naprawiła głowę. I jak ja ostatnio obejrzałam
jej... Z psychodietetyczką.
Tak. Mm-hmm. Obejrzałam jej relację o tym, że ona często wrzuca takie daily food swoje jako dietetyczka. I ludzie uwielbiają to komentować. No bo jak to tak dietetyczka i ma tam coś, wiesz... Tam był talerz, jakieś tam, powiedzmy, mięso, kasza, coś i sałatka zalana, pomidorki i sałata właśnie balsamiko. I ktoś jej pisze, Monika, ale po co to, bo to było to balsamiko takie już takie słodkie. Ta taka glazura.
Ta glazura.
Przecież tam jest cukier. I Monika pisze wtedy, że ona bez tego nie zje tych warzyw. I ona woli zjeść te warzywa z tą, z tym dodatkiem cukru, niż nie jeść w ogóle warzyw. I to jest ta pułapka, w którą ja wpadłam. Wcześniej. I ja dziś jem jak nienormalna zieleninę. Naprawdę. W ogóle się nie zmuszam. Na przykład jak jestem już w restauracji, jeśli mam ochotę na makaron czy na pizzę, to po prostu zawsze jem tę sałatkę. Mam te koktajle białkowe w torebkach, w samochodach, w biurze, w każdej lodówce, w każdym mieszkaniu. O kurde, jakaś potentatka nieruchomości. I zabrzmiałam. Ale właśnie no, w biurze, no, wiem, w domu, wiem, wszędzie. Rozumiem. Cała moja lodówka jest zawalona zielonymi ogórkami i jogurtami.
I po prostu... Ja mam pudingi białkowe i też
no,
mam
jakieś... No tak, ja też, for men, oczywiście. I wiesz, i to naprawdę u mnie zadziałało. To, no i ten, wiesz, ten ruch. Znalazłam w końcu koleżankę, która może uprawiać sport w ciągu dnia. No wiesz, ja wieczorami jestem z dzieciakami. Albo też prawda jest taka, że pracuję często też wieczorami i też wieczorami chcę się pchać w tłumy na siłowniach i na obiektach, skoro nie muszę. Ciężko mi było znaleźć kogoś i nagle, wiesz, znalazłem, po prostu 2-3 razy w tygodniu chodzimy razem na tenisa i basen i to jest tak, że mnie aż telepie z radości, no nie? Ja piątkowy ten wieczór spędzam, wiesz, na tenisie i basenie.
A czy jesteś w stanie właśnie złapać ten moment, kiedy poczułaś, że chcesz to wszystko robić, że to nie jest jakaś restrykcja, że to nie jest takie, wiesz, że ty musisz, tak jak mówiłaś, o te takie, wiesz, tutaj post, tutaj to, tutaj, wiesz, węgle, tutaj nie węgle, tutaj białko, srałko, wiesz,
ja
o co chodzi.
Ja to w końcu zrozumiałam. To mi przyniosło, to zrozumienie tego, w czym, wiesz co, ja poszłam akurat, okej, Monika, wybacz, jeśli nie powinnam tego mówić, bo pewnie cię zaleją fale DM-ów, ale jak coś, to nie piszcie do Moniki. Ja zagrałam kartą influencerki dziką.
Cześć.
I mówię, Monika, kurde, jesteś moją koleżanką, weź mi pomóż, błagam cię. Pomóż mi, bo ja zwariuję. Bo mam wrażenie, że nawet jak
tak
sobie zamówię,
napisałam.
Wiesz, dietę Nice to Fit You, którą, wiesz, uwielbiam, to i tak mi to nic nie dawało. I ja poszłam do niej z bardzo konkretnymi pytaniami. Czy mogłabym jeść tak? Czy muszę jeść śniadanie? Ponieważ śniadanie mnie tak triggeruje.
Mam to samo.
Ponieważ ja rano jestem w trybie akcji, jestem zhiperfokusowana na innych rzeczach. Ja nie potrafiłam wytłumaczyć nikomu, dlaczego ja przygotowywałam śniadanie zdrowe, placuszki moim dzieciom, potem super wypasione śniadanie mojemu mężowi, a sama tego nie jadłam. I to, ile razy Wojtek mnie spytał, ty nie jesz? A ja mówiłam, nie. No ale zjedz coś. Czemu ty sobie nie zrobiłaś? A ja mówię, stary, nie wiem czemu, ale i aż mnie wkurwiał tym. Na zasadzie zostaw mnie, nie? Spędziłam te pół godziny w kuchni dla was. Jakby też czemu? Nie wiem. Dlaczego ja mu robiłam to śniadanie? On tego wcale nie wymaga ode mnie. To jest właśnie ta taka, wiesz, matka Polka, nie? Wszystkich, mój własnego męża. A sama nie jadłam. Tak mnie to, ale potem szłam do biura, myślałam sobie, no świetnie, pana szewska. To dlatego jesteś gruba. Bo nie zjadłaś śniadania. Bo śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia. Dobra, zjadłaś.
Tak, bo tak mówią w reklamie Knopersa, nie?
A jak zjadłaś to śniadanie, to nie było takie śniadanie. Świetnie. Brak, kolejny wyrzut sumienia. Ja codziennie zaczynałam dzień od wyrzutu sumienia. Ja w końcu poszłam i mówię, czy ja mogę nie jeść śniadanie?
A Monika mówi, możesz nie jeść.
A Monika mówi, możesz nie jeść śniadanie. A ja, naprawdę? I ja zaczynam dzień jedzeniowy o 13. I to nie jest żadne okno, bo ja też, to nie jest tak, że po prostu dotarło do mnie, że wiesz, ja też często podróżuję, dużo wyjeżdżam, jestem właśnie wiesz, w różnych miejscach, a to na wsi w domu, a to w Warszawie i okazuje się, że wow, wiecie, ile ja już czasu tak jem w taki ten swój sposób, który odnalazłam. Nie chcę tutaj o nim mówić dokładnie, bo tak jak
bo to
mówię,
jest dla ciebie
to jest totalnie
sposób,
uszyte
tak.
pod moje ADHD i w ogóle milion innych rzeczy. Ja od lutego, od początku lutego, znaczy luty, marzec, kwiecień, jestem na diecie. Teoretycznie można by tak powiedzieć. Kiedyś bym tak o tym pomyślała. Czyli trzymam się zasad swoich od trzech miesięcy, tak? I teraz mam... I to jest trochę to takie właśnie... to jest to zdrowe gubienie kilogramów. No bo to są te 2 kilogramy miesięcznie nawet. To nie jest dużo, ale...
Ale
nagle po
3 miesiącach
to jest po prostu, wiesz... Nie czuję w ogóle, że coś się zmieniło w moim życiu, jakby wiesz, że coś, czego, że muszę to robić. I też, że własność, bo rozmawiam tutaj o otyłości... Która wiem, że jest chorobą, zdaję sobie sprawę z tego, bo właśnie gdyby tak nie było, to myślę, że wiele moich prób starań, jakkolwiek by mi było, gdyby to było takie proste, jak wszyscy piszą,
to byśmy wszyscy byli szczupli.
To byśmy nie byli po prostu grubi. Ja to uwielbiam, te wszystkie rady. Ja jestem ciekawa po prostu, czy te osoby, które z troski, bo to jest zawsze tak, ale to jest po prostu z troski.
No to się o ciebie martwię.
Tak, czy podchodzą też do tych, co palą papierosy i mówią, ale wiesz, że to rak to tak jest za rogiem, a do tych, co piją alkohol albo go promują w internecie. To mówią, ale wiesz, że ty promujesz w zasadzie chorobę i w ogóle i ten. To jest mega toksyczne. A ciekawa jestem, czy do tych wszystkich modelek i modeli, którzy reklamują McDonalda, sorry, not sorry, piszą, hej, promujecie otyłość. Bo to jest promocja otyłości.
Tak.
Wiesz, jak młode dzieciaki, tiktokerzy po prostu nagrywają dla popularnej sieci fast foodowej fajną piosenkę i układ taneczny do skrzydełek. To jest promocja otyłości. Bo dzieciaki po szkole po prostu idą... tam i wydają, wiesz, 5 na tu for you, piątaka. I to jest coś, co mnie kotuje, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało. Szczęśliwi ludzie in general, którzy po prostu jakkolwiek odbiegają od kanonu, to nie jest promocja czegoś tam. W ogóle nie ma czegoś takiego, takiego pojęcia. Znaczy jest w kontekście tych reklam, o których
mówiłam. Znaczy ci ludzie po prostu żyją, nie? Żyją, to jest takie,
co nam a propos robić, tego określenia, tej etykiety self-love, wiesz, body, tam positive i akceptacji. Ja nie wiem, powiem ci szczerze, ja nie wiem, czym te ruchy się różnią od siebie, bo ja się w to w ogóle nie zagłębiam. Ja mam gdzieś tam, wiesz, swoje życie po prostu i z nim jakoś dealuję najlepiej, jak potrafię. Gram tym, co mam na ręku. I wiesz co, po prostu... Jak mnie ktoś spyta, czy chciałabym być chuda, to ja powiem, że tak, bo po prostu życie wtedy jest prostsze. Więc wiesz, fajnie by było móc się zapiąć w szlafroku, w spa, na biuście, czy tam na
tyłku.
I
nie prosić o jakieś XXX.
Ale przecież to i tak się nie zapniesz. No ja się nigdy nie zapiłam w biuście, w XL, szlafrok, w spa, czy w hotelu. Fajnie by było w ogóle móc się ubierać tak, jak chcesz. Nie dlatego, bo ja na przykład, wiesz, nie wstydzę się, ja totalnie mogę wyjść, wiesz, w fioletowych dzwonach, żółtej koszuli i dla mnie to jest totalnie luk do wyjścia, żeby do śmietnika, no nie? Stylizacja, jak to mówią moje
cicho
dziewczyny. Tak. Tylko, że niestety nie znajdę takich fioletowych dzwonów na swój tyłek, więc... Więc tak, chciałabym być chuda, ale czy to spędza mi sens powiek i sprawia, że nie żyję? Nie. Jestem tu i teraz i to jest proces i ja bardzo świadomie podjęłam decyzję konkretnych kroków i wiesz, takiego timeline'u, dlatego byłam o to bardzo spokojna. To nie jest tak, że już odkładałam to w czasie z jakiegoś lenistwa i tak dalej, tylko no ja jestem naprawdę, żyję bardzo świadomie, wiesz, jestem tak bardzo, nie wiem, no niektórzy to nazywają modlitwą, ja sama ze sobą bardzo dużo rozmawiam. Po prostu wyciągam, wiesz, wnioski i tak dalej i wiedziałam, że przyjdzie na to ten czas i dzisiaj on gdzieś tam czuję, że nadszedł i bardzo się cieszę z tego powodu. Ale przez ostatnie lata żyłam pełnią życia mimo wszystko. Pomimo tego, że nosiłam rozmiar 48 już w którymś momencie. A dziś te spodnie były tak duże, że jak szłam do ciebie i wiesz, zapiłam ten pasek, który właśnie pokazywałam, że dorobiona dziurka jest już tak też za mała, że tutaj bokiem jest wsadzony ten zędzelek, to wyglądało jakbym w pampersie, wiesz, szła, bo tutaj
rozumiem,
tak mocno spięty, że tutaj dookoła się zrobił taki ten. Ale też pamiętam, że kiedyś oglądałam dziewczynę, która bardzo dużo schudła, tak naprawdę bardzo dużo, wiesz, w zasadzie jest powiedzmy XXL do S-ki i ona mówiła, że na niej w ogóle no, chyba nigdy nie kupi rozmiaru S, bo po prostu zawsze będzie w głowie grubaską, nie? Więc nie wiem, no, kiedy ja się wybiorę na zakupy, ale...
Ale wiesz, ty też sama kreujesz tę rzeczywistość i jesteś właśnie osobą, która moim zdaniem w bardzo, czy wiesz, no ja też żyję w jakimś tam, żyjemy w ogóle w bańce, nie? Więc ja się powiedzmy otaczam osobami takimi, które dają mi pozytywne treści, więc ty jesteś taką jedną z takich osób, wiesz, które nauczyły mnie czegoś, pewnie nieświadomie, no ale to jest też jakaś misja, którą tam masz. Ale właśnie to, co chyba najbardziej doceniam właśnie w tym, co ty robisz, że ty nie nazywasz, może inaczej, nie robisz z tego problemu czy jakiejś wielkiej sprawy, po prostu żyjesz.
Tak,
i na przykład,
no, to prawda.
Jak ja sobie...
Ja się nie kategoryzuję na potrzeby...
Plus size na przykład, nie?
Tak.
No właśnie.
Nie kategoryzuję.
W ogóle dla mnie, czy w sensie, bo teraz w ogóle powstało takie nowe określenie, to się nazywa mid-size.
Tak, tak.
I na przykład ty w moim odczuciu jesteś dużo bardziej mid-size niż plus size. Plus size mi się kojarzy faktycznie z takimi, wiesz,
bardzo grubymi dziewczynami. No,
tak, tak, tak. Natomiast u ciebie jest trochę to inaczej i ten mid-size. I potem sobie myślę, kurczę, przecież ty jesteś mid-size, a nie plus-size. A potem sobie myślę, jakie to ma w ogóle znaczenie,
no,
nie?
Tak,
co to w ogóle jest,
tak.
że... I to jest właśnie moim zdaniem ten taka bardzo dobra rzecz, która się teraz dzieje, między innymi właśnie dzięki takim osobom jak ty w internecie, że, bo pomyślałam sobie, wiesz, że ty mówisz, że chciałabyś być szczupła, bo chciałabyś te dzwony sobie kupić, ale czy na przykład chciałabyś być również szczupła, gdyby te dzwony były na takie, wiesz, gdyby były takie fasony?
Tak, myślę, że tak. Pytanie, na ile to jest przez presję społeczną i stereotypy. Na pewno przeszkadza mi to, ale to znowu wracam do tematu biustu, który niedługo zmniejszy, że nie mogę dobrze backhandu wykonać, bo po prostu tutaj moja trenerka mi zawsze mówiła, no ale weźże dalej tę rakietę. Ja mówię, Karolina, ale ja fizycznie nie mogę. Aż zaczęła mnie uczyć, wiesz, jednorękiego backhandu, bo mówi, ty, no to może spróbuj tak, bo to jest faktycznie...
No nie da się.
Wiesz, nie da się. Co ciekawe, ten lekarz, u którego byłam na konsultacji w sprawie pomniejszenia biustu, on tam mówi, no dobra, dobra, no pamiętam sobie, schudnie w swoim tempie i się widzimy za tam 10 kilo czy coś. Ja mówię, że... I wtedy mu mówię o tym tenisie i on się tak na mnie patrzy, tenis? No bo to jest taki obciążający sport stawy. Ja sobie pomyślałam, czy ty jesteś właśnie lekarzem i insynuujesz mi, że jestem za gruba na tenisa. Jakby rozumiem go, tylko że no, gram od bardzo dawna i thankfully nic mi się nie stało.
No bo niestety stereotypy, które się ciągną za osobami grubymi.
Czuję się bardzo sprawna.
Tak.
I
właśnie,
wiesz,
przed tobą tutaj dzisiaj była Zuza, która też uprawia wszystkie możliwe sporty, wiesz, ekstremalne, nieekstremalne, zawsze wysportowana i tak dalej i zawsze właśnie, wiesz, w większym rozmiarze. I to też mówiła, że po prostu szokowało to innych, że ona uprawia tyle sportu.
Wiesz, może ja nie jestem maratończykiem, czy maratończyczką, maratonką.
Maratonką.
Nie wiem. No. Ale też nigdy nie zapomnę, jak kiedyś byłam na takim wyjeździe z innymi blogerami. No i sorry, to co teraz powiem, to jest oczywiście moje wyobrażenie i założenie na czyjś temat. Tak mogło nie być, no ale podzielę się tym przemyśleniem. I byliśmy na plaży i graliśmy w siatkówkę plażową. No i tam się zebrało, no, głównie chłopaki się zebrali do mnie. I było, wiesz, tam w siatkę plażą, to się tam w ogóle 2-2 gra. My graliśmy chyba 3-3 czy 4-4. No i ja tam po prostu wszystkich łupałam tak, że wiesz, po prostu już asem moim serwisem, no to po prostu wygrywaliśmy, wiesz, już wszyscy mówili, tylko była moja kolej, to tam taki bardzo dziś popularny youtuber, bardzo wysportowany i tak dalej. Na początku pamiętam, albo oczywiście zaczęłam od tego, że tak on tak się na mnie spojrzał i ja widziałam w jego oczach to takie, o Jezus, jeszcze tego mi brakuje. I pamiętam, że poszedł w ogóle do innej drużyny, skończyliśmy mecz, a potem powiedział, że
co, gruba
dobra,
baba
dobra, zmiana, i on już, wiesz, chce być ze mną w tej drużynie. I gramy, gramy, gramy i wiesz, jak się tam zmienia serwujący, jak ja przechodzę do serwo, to on mówi, no to teraz jest po was już, no nie? Jak ona doszła do serwu. Ale w jego głowie na początku się tak, ja widziałam, że w jego głowie taki jego światopogląd, tak na zasadzie error. Że jak to tak? Gruba laska i naparza w siatę. Mm-hmm. Że w ogóle, i ona skacze do tej piłki i wiesz, i się rzuca. I właśnie namawiam moją sport buddy na siatkówkę blażową. Ona mówi, że to jest jedyny sport, którego nienawidzi, ale muszę ją namówić, bo ja kocham to. Jak są to jakieś dziewczyny, które chcą pograć w siatkę blażową, to piszcie do mnie. A tak, no i wiesz, no ja...
Ja szukam kogoś na badmintona. Ja akurat kocham badmintona.
Tak, no. Ja też bardzo lubię.
Tak? Mhm. No to cudownie.
Nie, ja lubię w ogóle każdy sport. Naprawdę. To jest tak, wiesz, nie do każdego się tam czuję pewnie, na przykład, wiesz, wodne sporty, ale to też jest moja misja na ten rok. W ogóle, wiesz, ta 30, ja teraz zaczęłam jeździć samochodem. Od 3 miesięcy jeżdżę po prostu jak szalona. Dzisiaj też jak do ciebie jechałam, to już muzyka, full, po prostu. Nawet dzisiaj się tak chamsko wcisnęłam, wiecie, ale trochę z nieodara.
A ty jedziesz tym samochodem, co tam sobie, tym, co sobie kupiłaś? Tym dużym,
tak. Tak. Mhm. Słuchajcie, wcisnąłem się, ale moje wciskanie się wynika z nieogara trochę. A są ogólnie też statystyki, że ludzie z ADHD powodują dużo wypadków, więc staram się gdzieś tam, wiesz, to mi powiedziała od razu moja lekarka. Tam przy placu, przed placem Markom, jak jest, wiesz, Świętokrzyska Królewska i tam stoją, żeby w lewo skręcić do, jak się idzie ze strony Mokotowa, do, w stronę Placu Bankowego. No ja se jadę, wiesz, jadę, na, wiesz, sprawdzam na nawigacji, kiedy skręcam w lewo, nie? I tak, o oh, fuck. I na mnie się zrobiło czerwone, ci zostali zieloną strzałkę, ale gościu stoi, więc ja tam, wiesz, po prostu dobra dzida, nie? Ale potem sobie pomyślałam, nie no kurde, ja już naprawdę tak się czuję fajnie za tym kółkiem. No i teraz moja kolejna, nie dlatego, że się wcisnęłam, ale no byłam z ciebie dumna, że wybrnęłam z tej sytuacji, bo tak to bym, no nie wiem, na pewno bym się do ciebie spóźniła, bo jak ja bym wpadła w tę Królewską, w ten korek, to byłby koniec. Ale na przykład, wiesz, moją kolejną misją jest właśnie pokonać strach przed wodą i nauczyć się dobrze pływać. I w ogóle bardzo mi się podoba ten mój mindset, który zawitał w mojej głowie, że, wiesz, ja wcześniej mówiłam po prostu, że ja słabo pływam. I koniec. Ja po prostu słabo pływam, tak? A dziś mam takie, muszę się nauczyć dobrze pływać. I to jest,
ale to jest
tak
coś takiego, co też wynika z tego, że masz jakąś taką większą świadomość swojego ciała, tego, co ono ci daje. Czy to jest po prostu gdzieś tam...
Wiesz co? Rzeczy, które mnie ostatnio spotykają przez ostatnie miesiące, podróże, które odbywam, zdaje się tak rozpromieniam, bo naprawdę ludzie, których ja poznaję, takie to wyjście trochę spoza swojej bańki. No bo wiesz, w naszym wieku, no to gdzie ty poznasz ludzi? A dzisiaj nagle, wiesz, ja podróżuję dużo solo, i poznaję tych ludzi się rzeczą i po prostu mam takie, ojejku, a ci ludzie robią tam, a ci są tu, wiesz, na przykład potrafią sobie polecić do Paryża i z Paryża, wiesz, gdzieś tam pracować. I na sam początku nawet, wiesz, na Tinderze potrafiłam poznać ludzi i na przykład pisać facetom, słuchajcie, no żadnego seksu to nie będzie, ale chętnie się spotkam na drinka czy na kolację. I wiesz, tam 8/10 byli tacy, no nie, no ja to szukam tam seksu, nie? Ale zawsze się znalazł ktoś, z kim można się po prostu spotkać. Więc ja, wiesz, poznaję mnóstwo ludzi. Nawet, wiesz, jest Tinder dla nas taki po prostu przyjacielski, no nie? Że w ogóle masz poznać po prostu znajomych. Więc jak podróżuję za granicę teraz, dużo solo, to non-stop kogoś poznaję i automatycznie mi się poprzestawiały klapki. No nie? To jest naprawdę niesamowite. I no, autentycznie dzisiaj mam takie, po prostu muszę się nauczyć pływać. Muszę się pozbyć tego lęku, bo może kiedyś bym się chciała nauczyć surfować, bo może chciałabym kiedyś, wiesz, coś tam innego spróbować robić. I to jest super. Więc nie czekajcie z próbowaniem takich rzeczy, aż schudniecie też, bo to jest strasznie smutne.
Tak, to jest
smutne.
Że
dziewczyny piszą, że nie uprawiają sportu, bo najpierw muszą schudnąć. Bo się wstydzą.
Ja dostałam taki komentarz ostatnio, czy to jest w ogóle taki komentarz top of the top, jaki dostaję po tym, jak, wiesz, straciłam, no schudłam 30 kilogramów i dostaję jeden z takich komentarzy, czy ja nie żałuję, że ja wzięłam ślub, jak byłam gruba. Wiesz, i...
A ja teraz dostaję, czy w ogóle żałujesz ślubu z perspektywy czasu? Jak w ogóle można, wiesz...
Wiesz, to jest w ogóle coś takiego niebywałego, bo ja sobie zdałam sprawę, bo właśnie dostałam też taką historię anonimową od słuchaczki, że ona tak by bardzo chciała wyjść za mąż, bo tak bardzo kocha tego męża. Ale ona czeka, aż schudnie i nie potrafi schudnąć, bo ona nie chce wyglądać jak, wiesz, jak
to,
jakiś
pasztek. To ile dostałam takich wiadomości przed moim ślubem, to sobie nie zdajesz sprawy. One mnie doprowadzały do łez.
Ale to były historie słuchaczek, czy tak, swoich obserwatorek,
tak.
które...
Ale słuchajcie, to szło w dziesiątki.
No właśnie.
I ja mam taką bliska moja tam, dziewczyna z mojego otoczenia, słuchajcie, brała ślub i wyobraźcie sobie, że ona z automatu zamówiła mniejszą suknię ślubną.
Żeby schudnąć do niej.
Żeby mieć taką motywację, że na zasadzie, no już trudno, trzeba. No i ta suknia przychodzi, no i
Nie ma szans.
No i nie ma. Trzeba ją poszerzyć, co nie jest takie łatwe. Ja pamiętam jak dziś, że przed moim ślubem dostałam propozycję jakiegoś takiego programu. Wiesz.
Domyślam się jakiego, no.
A najlepsze jest to, że ten mail się zaczął od tego, my uwielbiamy to, co pani robi, to, co pani sobą reprezentuje, to, co pani mówi i tak dalej. To co, mamy tutaj takiego partnera, dietkę pudełkową, siłownia też tutaj będzie partnerem tego, jakieś zabiegi, cyk, cyk i taka metamorfoska. No więc nie.
Też mam takie propozycyjki, no.
No, ale no ja po prostu podeszłam do tego tak, że jak se schudnę, to se schudnę. To będę z tym szczęśliwa, ale faktycznie, co, no dobrałam suknię taką, która, wiesz, wydaje mi się, że się skupiała dwie. Na moich... Dwie. Na moich atutach. I na,
wiem,
ja ciągle o tym mówię. Mhm. Też na pewno, wiesz, żeby skupiać się, nie że chowamy. Schowaj te ręce, bo to pelikany, schowaj te biodra.
Tak,
schowaj...
ale właśnie ty współpracowałaś z dwiema osobami. Z
Laną Nguyen i Martą Trojanowską.
Dokładnie. I Marta Trojanowska ma fantastyczne podejście.
Tak.
Właśnie
u niej można przymierzyć suknię do rozmiaru chyba 5XL.
Przymierzyć.
Mhm.
Od tak. ręki w salonie.
Tak.
Mhm. Tak, i to są przepiękne suknie, takie modne, boho i tak dalej. Tak. I Marta też właśnie pokazuje te suknie bez przerwy w nowych rozmiarach. I zresztą ty tam chyba zaczęłaś u Marty swoją karierę modelingu,
dokładnie.
Nie?
Dokładnie.
No
tak,
właśnie.
Tak. I to jestem, jestem sylwetką z tego, że każda suknia jest uszyta też na mnie, na ten rozmiar chyba 44, na pewno jakaś tam XL-ka i tak. No tak. A za to Lana miała super taki zmysł do tego, że wiesz, że do, trochę pozmieniałyśmy te suknie tak, żeby, wiesz, było. I też namówiła mnie do tego.
Ale wiesz, ty w moim odczuciu ty totalnie przełamałaś właśnie taki stereotyp, że suknia, wiesz, bo programy telewizyjne były proste, nie? Jak idziesz do salonu, to cię po prostu wciskają w gorset, sznurują go jak nie wiem co, to ma być wszystko spłaszczone, wszystko, wiesz,
przykryte. Wiesz, no oczywiście,
przykryte,
że miałam gacie wygładzające i wyszczuplające na ślubie, tak? Co prawda potem je zdjęłam o północy, więc w tej drugiej sukience bardzo obcisłej mam brzuszek na zdjęciach, sorry, not sorry, ale wolałam się bawić i oddychać i wiesz, niż ten. Nie pamiętam już, co chciałam powiedzieć, więc możesz kontynuować.
Mówiłyśmy o tym, że najsmutniejsze jest to, jak dziewczyny i w ogóle ludzie czekają na coś, aż
tak.
coś się wydarzy. I szczególnie, jeżeli to chodzi,
mija.
Tak, mija, dokładnie.
Jezu.
Ja miałam na przykład, a propos ślubu, zawsze mówię taką historię, że ja podczas życzeń ktoś się do mnie przytulił i miałam taki kołnierz, wiesz, taki jakby
taki
opuszczony, tak. I po prostu ktoś mi tutaj, wiesz, przytulił, miałam całą brudną suknię. Kurde, i ludzie mówią, a Jezu, masz brudną suknię, chodź, to moje. Ja mówię, pieprzyć to,
no.
Jezus, wzięłam ślub, idziemy się teraz bawić,
tak.
tańczyć, to są zdjęcia,
tak.
jak nie będę chciała mieć tej plamy na zdjęciach, bo to tylko te suknie będę miała na tych zdjęciach, to sobie to wyretuszuję. I na przykład właśnie pytania a propos, no to nie chciałaś sobie wyretuszować wagi? Albo czy ja będę retuszować zdjęcia, albo czy będę robiła sesję ślubną, wiesz, drugi raz. Ludzie, kurde, bele, to jest ciało, nie? W sensie to jesteśmy my. To nie jest, nie wiem, kurde,
ciało
nie, wiem.
Nie jest od wyglądania.
O właśnie.
Tylko od życia i od
ruchu. Od życia. Mhm.
Bo to jest też bardzo ważne. Ruch i sport ogólnie nie jest od tego, żeby schudnąć.
Jedzenie
ruch
też nie jest
też w jakiś sposób odżywia nasze ciało, napędza je, zapewnia nam sprawność. To jest...
No buduje mięśnie, bla, bla, bla. No.
Kurczę, no wiesz, dużo dobrego uważam zrobiły te najpopularniejsze treny, bo dużo, no jakby gdzieś tam, ale to poszło w dziwną stronę.
Ale w sensie, co masz na myśli?
Takie, no wiesz, no te wszystkie takie społeczności dużych,
aha,
fitnessiar.
Wiem, rozumiem.
Ja uważam, że dużo dobrego, tak? Wiele kobiet ruszyło się z kanapy i tak dalej. Ale mam taką obawę, tak jak też to podkreślę, myślę, że to nie było zamierzone, że to wszystko jednak było tak podprogowo w kierunku tego, no że jak będziesz chudsza, to będziesz lepsza. No nie? I to jest takie trochę, bo nie każdej dziewczynie się udało. I na kanwie tego po prostu widzą, wiesz, te przed i po. Wiedzą, że są przed.
Znaczy to jest straszna presja, nie? Którą właśnie na nas nakłada chyba...
I ja nie mam odpowiedzi,
no
żeby
właśnie.
Nie była jasność.
No
ja
właśnie.
Nie mam odpowiedzi.
Ja też nie mam odpowiedzi.
Bo to nie jest
ja
tak,
nie
że
wiem.
Ja uważam, że wiesz, to jest zbrodnia i nie można przed i po. Ja nie jestem taka, wiesz, zero-jedynkowa
Wiesz, ja też uważam, że są osoby, które będą się czuły źle jako większe osoby i
tak.
będą ludzie, którzy się będą czuli dobrze cały czas.
No na koniec dnia to są nasze
dokładnie.
Wybory. Jak ktoś chce się taplać w chipsach, to człowieku. No co ci każe to robić, jakby wiesz, to jest jego życie, jego wybór. No naprawdę,
no. Ale my nie mamy na dobrą sprawę prawa tych osób po pierwsze krytykować, a
no
po drugie
nie.
trzeba zaakceptować, bo ja właśnie tego nie potrafię zrozumieć.
Po prostu
wiesz,
zostaw tę myśl w swojej głowie, wiesz co chodzi. No masz prawo to w sobie w głowie coś tam pomyśleć.
Jeżeli ciebie to triggeruje, to jest twój problem,
tak.
a nie tamtej osoby.
No.
Ale
no
ona
tak.
nie musi słyszeć twoich rad.
No i opinii.
I opinii.
Mhm.
Dziękuję ci bardzo. Ale jeszcze chciałam cię zapytać, na sam koniec, bo masz dwójkę dzieci.
Tak.
Czego ty ich uczysz w relacji z jedzeniem i czego ich uczysz w relacji ze swoim ciałem?
To jest super, że to mnie o to spytałaś. W relacji z jedzeniem to na pewno nie ma takich stricte zakazów.
Dobre, złe.
Bo nie ma dobrego i złego jedzenia. Nie ma czegoś takiego, że w tym domu nie ma chipsów. Bo ja pamiętam jak w moim domu z takiego, wiesz, po prostu były sobie chipsy. To były czasy latania po podwórku i kapsli, wiesz, w tych
wszystkich. Wiem, tazosy.
Dokładnie. No to kurde, każdy dzieciak miał tę pakę chipsów. I nagle padło hasło, że chipsy są rakotwórcze. Moja mama ci tam to wyczytała. I z dnia na dzień po prostu był ban na chipsy. Mhm. No to słuchaj, mnie trzęsło na widok chipsów, nie? Mnie trzęsło.
Jak ja pojechałam na studia, wyjechałam ze swojego miasta do Krakowa na studia, to pierwsze, co zaczęłam kupować, to były gorące kubki i jakieś takie właśnie zupki instant, bo to było też rakotwórcze. Tak. W domu był zakaz, była kola, to i coś tam jeszcze. No. Jakieś właśnie.
I lecisz do tego. Mhm. Więc na pewno nie będzie czegoś takiego. Na pewno jestem świadoma tego, że jest wychowanie przez modelowanie, więc nie ma opcji, że moje dzieci dostają jedno, a ja dostaję drugie. Czyli wiesz, że moje dzieci dostają placuszki orkiszowe, a ja sobie jem białego tosta z szynką i serem z toną keczupu. I też, więc jak ja mam ochotę na tego tosta, to one też jedzą tego tosta. Po prostu. I tyle. Ale mam to szczęście, że po prostu nie jem śniadań, więc oni... Więc po prostu, no.
Na obiad cię nie widzą.
Raz dostają orkiszowe placuszki, a raz dostają parówki. Sorry, not sorry. Ale też bardzo ważna rzecz na koniec. Jak ja sobie, bo to jest też coś, co mnie wkurza. O, jak ja sobie chcę zjeść coś słodkiego w domu, to ja się nie kitram. To znaczy nie to, że się rozwalam z ptasim mleczkiem na kanapie, ale nawet jak jestem w kuchni i na przykład sobie wyjmę jedną kostkę czekolady i mam ją potem w buzi, bo sobie ją, wiesz, tam jem. I moja córka to widzi. Albo jeszcze jak, wiesz, mieszkaliśmy razem i na przykład też sobie z Wojtkiem coś, a dawaj tutaj sobie szybko, tam kupiłem coś dobrego, masz do buzi szybko. I wiesz, i stoimy w tych buziach, mamy tam, nie wiem, jakąś czekoladę czy coś. I ona podchodzi i mówi, mamo, o tato, a co wy tam jecie? No bo nie mówimy im jej nic, tylko mówimy jej czekoladę. A chcesz też kawałek? Tak. Albo no po prostu, czy, nawet nie to, że my jej proponujemy, mamy, wiesz, czekoladkę. A mogę? Tak, możesz. Bo to kitranie się... To jest jakiś totalny mindfuck w głowie małego człowieka. Dlaczego? Czy to jest coś złego?
Tak.
I to jest według mnie o wiele bardziej szkodliwe niż to, że wiesz, no to jest uważam, jakieś turbotoksyczne. To jest fundament do kategoryzowania jedzenia na dobre i złe.
A jedzenie nie ma moralności.
Nie ma. To jest najgorsze na świecie, więc to jest coś i kojarzysz może te takie filmiki, taki bardzo wiralowy filmik, jak matka sobie stoi bokiem często przy blacie kuchanym, jest taki voice-over, ona sobie je tam batonika czy cukierka i nagle jest takie, mam! I ona tak szybko pakuje sobie łącznie z papierkiem. Watch! No nie, ludzie kochani. No nie,
wszystko jest dla ludzi.
Jakby, no po prostu, wiesz, jak oni mnie już zobaczą, tak, z tym czymś, to ja mówię, co to jest i tyle. Wiesz, no, jak widzi mnie na przykład pijącą kolę zero, no to ja mówię, wiesz co, jesteś po prostu na to za mała. I ona jest z tym okej, okay, tak?
No tak samo jak alkoholu nie
tak, no kawa, mówię, że to jest kawa. Bardzo długo kola była kawą, bo ona wiedziała, że kawa nie
znajdzie. No czarna.
Więc wiesz, mówię, to jest kawa, no nie? I ona była z tym okej. Okay. Ale na pewno nie ma takiej opcji, żebym ja, wiesz, właśnie jej... I z ciałem, no to ja, wiesz, ja mogę być sobą z tym ciałem. Nie muszę, nie wymuszam tego na sobie, nie lubię się, ale przy moim dziecku, wiesz, coś tam. Chodzę nago. Moje dzieci wiedzą, jak ja wyglądam nago. Wiesz, często mnie o coś pytają. Pytają, no młody to nie, ale córa jak najbardziej. I no wiesz, no po prostu gdzieś tam...
Żyjemy,
ja wiesz, ja też
ludźmi.
Bardzo dbam o swoje ciało.
Tak.
Bardzo, naprawdę. Poświęcam temu może nie dużo czasu, ale no, wiesz, peelinguję, balsamuję
i
tak dalej.
Czy ty jesteś po prostu taką, dla mnie, jesteś totalnie właśnie taką ciało pozytywną, ale właśnie nie w tym takim rozumieniu, wiesz, body positive, wiesz, tylko właśnie jesteś bardzo dobra dla swojego ciała i to uczy, ty naprawdę uczysz szacunku
tak,
i za to
uwielbiam.
Ci chciałam bardzo, bardzo podziękować, bo to jest naprawdę coś takiego, to jest właśnie influencing przez modelowanie.
Dziękuję bardzo. No. I właśnie chciałam tylko na końcu a propos tego balsamowania powiedzieć, że wiesz, oczywiście moje dzieci są w trybie, że chodzą za mną krok w krok, więc są cały czas, ale potem ja wiesz, wychodzę na przykład spod prysznica i się balsamuję, no to moja córa też, nie? Proszę bardzo. Pojawi się tam jakiś balsamik, serawę czy coś. Pyk, pyk, pompeczka, ona się wiesz, smaruje nóżki, rączki i wiesz, ja też sobie smaruję i wiesz, nie powiem teraz, że mamusia, czemu smarujemy te ciało? A, no bo je kocham. Nie, jeszcze nie ma takich rozmów, no nie? Bo ona jest za mała, ale no ona uwielbia też to robić i widzi, jak ja wiesz,
znaczy,
wiesz, prostu jeżeli... z taką czułością do niego podchodzę i smaruję fałdkę, i smaruję udko, i smaruję tyłek, i smaruję ręce.
A nie
mówisz,
bla, coś tam.
No, fuj, nie, no, no w życiu. W życiu, w
no
życiu,
właśnie
w życiu.
O to. O to, nie? O to chodzi. Dziękuję ci bardzo, że przyszłaś. Życzę ci wszystkiego dobrego
ja
i mam nadzieję,
bardzo,
że...
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. O. Bardzo, bardzo.
Dziękuję ci za to, co zrobiłaś dla mnie, dla, w sensie w moim życiu i też myślę, że w życiu bardzo wielu innych dziewczyn i pewnie facetów też. Trzymam za ciebie kciuki i życzę ci tego, żebyś dalej tak się rozwijała i była tak szczęśliwa jak teraz w tym momencie.
Dziękuję bardzo, bardzo.
Dzięki.